Napad na nastolatkę w powiecie gdańskim mógł być próbą porwania dla okupu lub atakiem niezrównoważonego mężczyzny. Za chwilę nieoficjalne informacje reportera RMF FM. Za godzinę prezes NIK odkryje karty. Poznać mamy szczegóły raportu w sprawie wyborów, których nie było.
28 czerwca wybieramy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak, przypominam, było rok temu. O 9 wrócimy także do rurociągu sparaliżowanego przez hakerów. Napad na nastolatkę w powiecie gdańskim mógł być próbą porwania dla okupu albo atakiem niezrównoważonego mężczyzny, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Kuba Kaługa. Jak już informowaliśmy o poranku, policja na Pomorzu od wczoraj szuka 40-letniego mężczyzny. Przez kilka godzin trwała obława. Do akcji skierowany był także policyjny śmigłowiec. Kuba, teraz razem z nami w faktach. Przypomnijmy, jak wyglądał cały napad, no i najważniejsze, co z 11-latką.
Według moich nieoficjalnych informacji na szczęście miała jedynie powierzchowne obrażenia i otarcia i nie wymagała hospitalizacji. Sam opis napadu brzmi jednak przerażająco. Jak nieoficjalnie ustaliłem, napastnik miał zatrzymać jadącą rowerem dziewczynkę na lokalnej drodze w gminie Cedry Wielkie. Miał oferować dziecku sprzedaż jakichś koralików. I gdy dziecko chciało odjechać, mężczyzna miał zarzucić mu sznurek na szyję, przeciągnąć dziecko w zarośla, tam skrępować i zakleić usta taśmą. Z moich informacji wynika, że miał wspomnieć dziewczynce, że chodzi o okup i że nic jej nie zrobi. Stąd właśnie brana jest pod uwagę wersja o uprowadzeniu dla okupu. Jak się dowiedziałem, dziecko miało też przekonać mężczyznę, żeby je rozwiązał. Obiecywało, że nikomu niczego nie powie. Udało mu się ostatecznie oswobodzić i uciec. Policja dość szybko ustaliła, że auto, którym jeździł napastnik, kilka dni temu do mechanika oddała mieszkanka Pomorza. Samochód już znaleziono, poszukiwania mężczyzny trwają. Niewykluczone, że może on być związany także z innym napadem w powiecie malborskim. Taką informację wstępnie przekazywała wczoraj policja.
Zawiadomienia do prokuratury będą w raporcie NIK na temat zeszłorocznych prezydenckich wyborów kopertowych, które nie doszły do skutku. Izba, przypominam, za godzinę przedstawić ma krytyczny raport na temat działań rządu, na których Skarb Państwa stracił 70 milionów złotych. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, kogo objęły zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa? Czy to już wiemy?
Ta informacja dotąd jest chroniona przez NIK, bo to samo szefostwo Izby chce poinformować, kto według niej powinien odpowiadać karnie za organizację wyborów. Widmo. Z pewnością chodzi o urzędników, którzy wydawali decyzje bez podstawy prawnej i je realizowali. Pozostaje pytanie, czy chodzi o najwyższych rangą w tym procesie, a więc premiera Morawieckiego i ministra Sasina, czy może odpowiedzialność spadnie na szeregowych wykonawców woli przełożonych.
A jakie są szanse, że prokuratura zdecyduje o wszczęciu śledztw po tych zawiadomieniach? Mariana Banasia.
Sprawa wszczęcia postępowań nie jest przesądzona, wszak decydować o tym będzie prokuratura, której przewodzi skonfliktowany ostatnio spis szef współrządzącej Solidarnej Polski. Pytanie, czy będzie chciał wykorzystać te zawiadomienia Banasia w walce o poprawę pozycji w Zjednoczonej Prawicy. Rodzi się ku temu doskonała okazja.
Marian Banaś z PiS-em ostatnio też nie po drodze, choć to za rządów Prawa i Sprawiedliwości wspinał się po kolejnych szczeblach kariery. Co przypomni teraz w faktach Paweł Balinowski, prosimy.
Dzień dobry, od szefa służby celnej przez najwyższe stanowisko w Krajowej Administracji Skarbowej, aż po ministra finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. To w skrócie kariera Banasia, od kiedy w Polsce rządzi PiS. Chwilę po tym, jak został szefem NIK-u, superwizjer TVN dowiedział się, że w posiadanej przez niego kamienicy działa hotel na godzinę i ujawnił jego możliwe powiązania z półświadkiem przestępczym. Miesiąc później Marian Banaś znalazł się na celowniku prokuratury i CBA i od tego czasu trwa wojna. Banaś, PiS, szef NIK-u publikuje uderzające w rząd raporty, jak ten spodziewany dziś, a służby na przykład wielokrotnie przeszukują dom jego syna, ostatnio 2 tygodnie temu.
Pawle, choć na publikację raportu NIK czekamy, rządzący już się przed tym raportem bronią.
Tak, wczoraj pojawiła się na przykład opinia szefa Rady Legislacyjnej przy premierze. Profesor Marek Szydło twierdzi, że decyzja o przygotowaniu wyborów kopertowych była zgodna z przepisami, a premier działał na mocy tzw. specustawy covidowej, poszerzającej jego kompetencje w pandemii. Długi, pełen prawniczych terminów wywód ma w istocie dowodzić, że choć wybory się nie odbyły, a pieniądze przepadły, to rządzący nie złamali prawa.
Publikacja raportu NIK o 10:00, szczegóły i komentarze na pewno przed południem w faktach RMF FM.
Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
Niespełna 4000 zakażeń koronawirusem znajdzie się w dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia. To są nieoficjalne ustalenia naszych dziennikarzy. Oznacza to zmniejszający się dobowy przyrost nowych infekcji. Przypomnę, wczoraj wykryto ponad 4200 zakażeń, 66 tysięcy wykonanych testów. Najnowszy czwartkowy raport resortu zdrowia na pewno w faktach o 11:00. Ruszyło tłoczenie paliwa do rurociągu Colonial, który przed tygodniem stał się celem cyberataku hakerów z grupy DarkSide.
To oznacza, że jest szansa na koniec kryzysu paliwowego na wschodzie i południu USA, gdzie zabrakło benzyny na wielu stacjach. Ludzie stali w ogromnych kolejkach, czekając na dostawy. Rurociąg osiągnie pełną moc w ciągu najbliższych dni. Śledztwo w sprawie cyberataku prowadzi FBI. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
Wczoraj cena benzyny na wschodnim wybrzeżu USA przekroczyła 3 dolary za galon, najwięcej od 7 lat. Policzmy 3 dolary za galon, czyli mniej więcej 3 zł za litr. Robi wrażenie? Dyrekcja rurociągu Colonial zapewnia, że nie zapłaciła hakerom okupu, a DarkSide już chwali się w internecie, że przeprowadziła 3 nowe ataki na zachodnie firmy. Wiadomo jedynie, że chodzi o kompanie z USA, Brazylii i Szkocji.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.